seryjny kłamca, czyli człowiek, którego nie było. Trudno uwierzyć, że ta kryminalna historia wydarzyła się naprawdę. Jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przekonacie się o tym za chwilę. Doktor Jean-Claude Romeau był szanowanym obywatelem miasteczka Prévesaint-Moin. Nad ranem 11 stycznia 1993 roku w jego domu wybuchł pożar, w którym zginęła rodzina lekarza. Ocalał tylko on. Jean-Claude Romeau oszukiwał swoich najbliższych i przyjaciół przez 18 lat. W ich oczach był znakomitym lekarzem i badaczem Światowej Organizacji Zdrowia. Znał wybitnych medyków i polityków i obracał się w ich towarzystwie. Niestety, sam Romeau uwierzył w tę bajkę. Gdy zachwiał się w posadach jego budowany latami wizerunek, podjął tragiczną w skutkach decyzję. Posłuchajcie. Jean-Claude Romeau urodził się 11 lutego 1954 roku w Lons-le-Saunier w zachodniej Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté. Był jedynym synem leśnika, Aimé Romauda, i jego żony, gospodyni domowej Anne-Marie. Chłopiec dobrze się uczył i nie sprawiał kłopotów. Po latach Romeau opowiadał, że dostał maksimum miłości, jakie mogli dać dziecku rodzice. Od zawsze chronił matkę. Okłamywał ją, gdy czuł, że mógłby jej sprawić przykrość lub zawieść jej oczekiwania. Ukrywał smutki, powierzał je jedynie swojemu psu. Uśmiechał się i był niezmiennie zadowolony. Jego rodzice też go oszukiwali z miłości, kochając jedynaka najbardziej na świecie. Nie mówili mu o domowych zmartwieniach, nawet o powadze choroby matki, gdy ta trafiła do szpitala. Chłopak dowiedział się, że powodem hospitalizacji było wówczas niegroźne zapalenie wyrostka robaczkowego, choć pani Romeau w rzeczywistości walczyła o życie. Jean-Claude zdał maturę. Na egzaminie pisemnym z filozofii wybrał nomen omen temat pracy „Czy prawda istnieje?”. Otrzymał za nią 16 na 20 punktów. Po maturze planował studia z zarządzania lasami państwowymi. Podjął naukę w specjalnej klasie przygotowawczej w prestiżowym liceum Park w Lyonie. Chciał zostać inżynierem w Krajowym Urzędzie Leśnictwa. Wytrzymał jednak tylko do święta zmarłych, po czym rzucił naukę i wrócił do domu. Dręczył go nieznośny niepokój, z którym nie dawał sobie rady. Czyżby bał się porażki? W następnym roku Romeau spróbował sił na studiach medycznych w Lyonie. Zaliczył pierwszy rok, drugiego jednak nie skończył. Nie podszedł do ostatniego egzaminu w letniej sesji. Spokojnie mógł go zaliczyć we wrześniu, mimo to zrezygnował, nie mówiąc nic nikomu. To właśnie wtedy rozpoczął serię kłamstw, którą ciągnął przez 18 lat. Swoim bliskim wmawiał, że kontynuował, a potem ukończył studia. Przecież kolejne egzaminy zdawał znakomicie i wszyscy mu wierzyli. Był niezwykle przekonujący. Nienachalnie mówił o swoich sukcesach, nigdy nie wchodził w szczegóły. Wydawał się skromny i pracowity. Rzeczywiście chodził na zajęcia, ale nie podchodził do żadnych egzaminów. 12 razy zapisywał się na drugi rok medycyny, od 1975 do 1986 roku, by móc udawać studenta. Dostawał materiały do wykładów, pożyczał notatki od innych. Pojawiał się w dniu egzaminów, ale do nich nie przystępował. Przekonany, że przejęci i zestresowani koledzy nie zauważą, iż wcale nie zalicza materiału razem z nimi. W 1986 roku musiał przerwać swój cykl zapisów na studia. Nowy szef wydziału nabrał podejrzeń, nie drążył jednak sprawy, a szkoda. W tym czasie Romeau już od kilku lat twierdził, że uzyskał dyplom lekarza. Od 3 lat pracował w WHO. Ale po kolei. 19 września 1980 roku ożenił się z Florence Crolle, z którą spotykał się z przerwą od 5 lat. Dziewczyna na jakiś czas zawiesiła ich związek. Chciała skupić się na studiach farmacji w Lyonie. Jean-Claude znał ją od dzieciństwa. Była jego o 2 lata młodszą, daleką kuzynką. Teściowie Romonda zachwycali się zięciem. Był taki inteligentny, wykształcony, obrotny i zakochany w ich córce. Po 3 latach od ślubu oświadczył żonie, rodzicom i teściom, że przyjęto go do pracy w biurze WHO w Genewie. Dzięki nowej, świetnej posadzie w Szwajcarii, Romond wraz z rodziną zamieszkał w dużym domu w miasteczku Prévesaint-Moin przy ulicy Route de Bellevue 32, tuż przy granicy szwajcarskiej, 12 km od Genewy. W 1985 roku urodziła się ich córka, Caroline, 2 lata później syn, Antoine. Jean-Claude był dobrym, troskliwym ojcem. Dla dzieci zrobiłby wszystko, choć były też cienie na jego idealnym życiu. By uzasadnić swoje wyjazdy z domu, powiedział żonie, że ma raka. Jeździł na leczenie do sławnego onkologa, Leona Schwarzenberga. Jego sieć kłamstw rozrastała się coraz intensywniej. Prawda była taka, że Jean-Claude od lat pozostawał bezrobotny. Stworzył doskonałą, wiarygodną iluzję kariery zawodowej przed swoją rodziną i znajomymi. Wymyślił wszystko co do szczegółu. W 1983 roku ukończył studia, najpierw był stażystą w paryskich szpitalach, potem wykładowcą na Uniwersytecie w Dijon, w końcu kierownikiem kliniki w Genewie. Podawał się za lekarza oraz badacza w dziedzinie kardiologii w INSERM, czyli Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych oraz w WHO w Genewie. Codziennie o 8:30 rano odwoził dzieci do prywatnej szkoły Saint-Vincent. Potem szwendał się w godzinach wymyślonej pracy, korzystał z bezpłatnych serwisów informacyjnych WHO, żeby być na bieżąco z pracą organizacji i żeby przynosić do domu materiały z jej logo. Nie miał problemów z fiskusem. Tłumaczył żonie, że urzędnik cywilnej służby międzynarodowej nie musi rozliczać się z podatków. Czytał naukowe publikacje i zdobywał odpowiednią wiedzę. Potrafił rozmawiać, jak równy z równym, z kolegą kardiologiem na tematy jego specjalizacji. Doskonale wchodził w rolę, robił ogromne wrażenie na laikach i specach. Był idealnym mężem, ojcem, synem i przyjacielem. Znajomi powierzali mu swoje sekrety, szukali u niego wsparcia w ciężkich chwilach. Wydawał się stabilny, był ostoją dla wszystkich dookoła. Z czego żył? Z pieniędzy, które wyłudził od rodziców. Mówił, że inwestuje je w Szwajcarii. Spłacał, pożyczając od innych pieniądze. Sprzedawał zakrocie fałszywe lekarstwa na raka wujkowi swojej żony. Nikt nie wątpił w jego dobre intencje, chociaż wujek zmarł. Bracia żony, Emmanuel i Jean-Noël, przekazali mu po 15 tysięcy franków. Teść, Pierre Crolle, powierzył mu całą odprawę emerytalną, czyli 400 tysięcy franków. Wszyscy byli przekonani, że Romond inwestuje środki w wysoko oprocentowane inwestycje. Utrzymywał się ze sprzedaży mieszkania rodziców i z pensji żony. Florence uczyła katechizmu w Prévesaint, pracowała czasami na zastępstwie w aptece. W sumie wyciągnął od bliskich ponad 3 miliony franków. Miał pełnomocnictwo i dostęp do konta rodziców, które ostatecznie opróżnił. Potrzebował pieniędzy na życie na wysokiej stopie. Opowiadał, że brał udział w międzynarodowych kongresach medycznych w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Naprawdę jednak siedział w swoim aucie, na parkingach przy autostradach w pobliżu jeziora genewskiego. Spędzał kilka dni w tanich hotelach przy lotnisku Genewa-Cointrin. czytał przewodniki turystyczne po miejscach w Szwajcarii, gdzie niby prowadził pracę naukową. Kupował pamiątki dla rodziny na lotnisku. Włóczył się po seks-shopach i salonach masażu w Lyonie. Powierzone mu pieniądze wpłacał na różne organizacje charytatywne, na przykład na fundację Brigitte Bardot, Greenpeace czy Secours Catholique. Korzystał z lotów w szkole pilotażu Bron pod Lyonem, gdzie wylatał 15 godzin, grał w golfa w Divonne-les-Bains, jeździł na nartach, grał w tenisa. Podejmował się zajęć i zobowiązań, które miały odpowiadać jego pozycji i statusowi. Objął stanowisko sekretarza stowarzyszenia zarządzającego szkołą jego dzieci. Zajmował się rachunkami, tankowaniem samochodu, wszelkimi wydatkami z budżetu domowego. Żona dała mu wolną rękę w tej kwestii, przecież nigdy nie zawodził. Nie dziwiło ją, że nie może odwiedzić go w biurze. Widziała je jedynie z daleka, gdy pokazał jej okna na trzecim piętrze budynku WHO. Zakazał jej dzwonić do pracy. Zapewniał Florence, że ciągle jest w ruchu, rzadko przy biurku. Regularnie uczestniczył w spotkaniach członków Stowarzyszenia Medycznego Pays de Gex do czasu, gdy zaczął się na nich pojawiać pracownik WHO. Jego najbliższym przyjacielem był zawodowy lekarz Marc Vital Duron, który przez lata nie odkrył prawdy. Trudno uwierzyć, że każdy po kolei wierzył w stek bzdur, jakie przedstawiał Roman. Postawmy się jednak w sytuacji tych ludzi. Dlaczego mieliby mu nie wierzyć? Mówił, że chodził na lunche i na golfa z różnymi osobistościami medycyny. Czemu nie przedstawiał ich rodzinie? Podał prostą odpowiedź. Bardzo skrupulatnie oddzielał życie prywatne od zawodowego. Na wszystko miał wytłumaczenie. Każdy detal starannie zaplanował i przemyślał. Skromnie milczał, gdy żona pytała go o domniemane sukcesy w pracy. Żartowała, że kiedyś dowie się, że w rzeczywistości był komunistycznym szpiegiem. Domek z widmowych kart zaczął się sypać pod koniec 1992 roku. Znajomi przestali powierzać mu pieniądze, zaczęli zadawać niewygodne pytania. Roman zadłużył się w banku. Jego kochanka, piękna dentystka Chantal de la Londe, w grudniu rozwiodła się i przeprowadziła do Paryża. Pilnie zażądała zwrotu 900 tysięcy franków, które pożyczyła mu 2 lata wcześniej po sprzedaży gabinetu dentystycznego. Chciała otworzyć praktykę w stolicy. Poza tym koleżanka zwróciła jej uwagę, że nie miała żadnych pisemnych gwarancji zwrotu środków. Jean-Claude grał na czas. Wykręcał się chorobą nowotworową. W końcu, postawiony pod ścianą, umówił się z nią na spotkanie 9 stycznia 1993 roku. Również w grudniu Florence zaczęła coś podejrzewać. Spotkała się przypadkowo ze znajomą, która z dziećmi wybierała się właśnie na coroczną imprezę świąteczną organizowaną dla rodzin pracowników WHO. Jak to możliwe, że dotychczas mąż nigdy nie zabrał jej z synem i córką na firmową imprezę? Na święta Bożego Narodzenia zjechała się rodzina Romonda i jego żony. Atmosfera była co najmniej dziwna, coraz bardziej nieprzyjemna. Jean-Claude był nieobecny, Florence bardzo smutna. 4 stycznia matka zadzwoniła do syna zaniepokojona. Odebrała list z banku BNP, w którym poinformowano ją, iż jej konto jest zadłużone na 60 tysięcy franków. Jean-Claude miał pełny dostęp do rachunku rodziców, czekała więc na jego wyjaśnienia. Roman rozważał odebranie sobie życia. Nie chciał skonfrontować się z prawdą, nie chciał zobaczyć rozczarowania w oczach swoich najbliższych. W ostatnim tygodniu przed tragedią podjął z banku kwotę 2000 franków. Kupił tłumik do karabinu, gaz łzawiący i paralizator. W piątek, 8 stycznia, po powrocie z fikcyjnej pracy nabył wałek do ciasta i 2 kanistry, które napełnił benzyną na stacji obok lokalnego supermarketu. podjął dramatyczną decyzję, dzięki której nigdy nie będzie musiał przyznać się do kłamstwa. W sobotni poranek 9 stycznia 1993 roku w małżeńskiej sypialni zabił swoją żonę, Florence. Zaatakował ją od tyłu, gdy podnosiła słuchawkę telefonu, siedząc na łóżku, i zatłukł ją kupionym dzień wcześniej wałkiem do ciasta. Roztrzaskał czaszkę żony 6 potężnymi uderzeniami. Potem obudził dzieci, zjadł z nimi płatki śniadaniowe i obejrzeli razem bajkę Trzy małe świnki w telewizji. Leniwa sobota zapowiadała się przyjemnie i spokojnie. W pewnej chwili Romain zabrał córkę na piętro, poprowadził do jej sypialni i obiecał, że zaraz wróci. Dziewczynka posłusznie zniknęła w swoim pokoju. Jean-Claude poszedł na strych i zabrał stamtąd karabin. Nałożył tłumik. Ukrywając broń, wrócił do Caroline. Poprosił, by w zabawie założyła sobie poduszkę na głowę, po czym strzelił własnemu 7-letniemu dziecku 5 razy w plecy. Jedna z kul przeszyła serce. Pozbawiony emocji przykrył nieruchome ciało kołdrą i zszedł na parter po synka. Udał, że dostrzega u Antoine'a objawy gorączki. Przyłożył mu rękę do czoła i wysłał do jego pokoju. Miał zaraz do niego przyjść z termometrem. Chłopczyk posłusznie zrobił to, co kazał mu ukochany tatuś. Położył się na łóżku i czekał. Ojciec ponownie, niby dla zabawy, położył 5-latkowi poduszkę na głowę i strzelił. Zabił 3 najbliższych mu osób. Żadnej nie spojrzał w oczy przed egzekucją. Posprzątał dom i odebrał pocztę. Wyszedł z domu, żeby kupić gazetę. Nie przeszkadzały mu 3 martwe ciała leżące na łóżkach na piętrze domu. Spokojnie oglądał telewizję. W południe pojechał na obiad do rodziców, do ich domu w Clairvaux-le-Lac. Rodzice przyjęli go serdecznie, jak zwykle. Od lat byli dumni ze swojego syna. Odnosił sukcesy, pracował w wymarzonym miejscu i wciąż się nimi opiekował. Zastrzelił oboje z zimną krwią. Najpierw zwabił ojca na piętro, a gdy starszy pan się odwrócił, strzelił mu 2 razy w plecy. Matkę zabił w salonie. Ostatnią kulę przeznaczył dla psa rodziców, labradora, którego uwielbiała jego córka. Na sali sądowej zezna, że zrobił to specjalnie dla niej, by miała towarzystwo w zaświatach. Wrócił do domu, wyczyścił i schował broń. Około godziny 14 ruszył na spotkanie następnego celu. Pojechał do Paryża, by zobaczyć się z kochanką. Około 19:30 odebrał ją spod kościoła świętego Augustyna, gdzie wraz z 2 swoich dzieci uczestniczyła we mszy. Godzinę później tylko oboje opuścili Paryż. Nieraz wybierali się wcześniej w krótkie i dalekie podróże. Byli nawet w Rzymie i Leningradzie. Chantal wciąż była nim zauroczona. Podziwiała go. Jean-Claude powiedział kobiecie, że jadą na kolację do jego rzekomego przyjaciela, Bernarda Kushnera, znanego lekarza i polityka, który czekał na nich w swoim nowym domu w pobliżu lasu Fontainebleau. Romain nieudolnie udawał, że nie może znaleźć drogi. Zatrzymał się na leśnej polanie. Wysiadł. Szukał czegoś w bagażniku. Wyciągnął, powiedzmy, niespodziankę i podszedł do Chantal. Kazał jej wysiąść i poprosił, by zamknęła oczy, bo ma dla niej prezent, naszyjnik. Kobieta nagle poczuła pieczenie na twarzy. Romain rozpalił gaz w stronę kobiety, a potem poraził ją paralizatorem. Zaczął ją dusić. Chantal zdołała wykrztusić prośbę o darowanie jej życia. Wołała o litość ze względu na swoje dzieci. Gdy usłyszał ich imiona, puścił ją nagle. Przeprosił za napaść. Tłumaczył, że ma guza mózgu, który zmienia go czasami w potwora. Chantal obiecała, że nic nikomu nie powie. Odwiózł ją do domu, do Paryża. Kobieta rzeczywiście nie zgłosiła ataku na policję. Być może nie zabił jej, bo nie potrafił spojrzeć jej w oczy. W chwili ataku kobieta była z nim twarzą w twarz. W nocy dotarł do Prewe Saint-Moëlle. Przez całą niedzielę nie mógł sobie znaleźć miejsca w domu, w którym trzy martwe ciała leżały nieruchomo w łóżkach. Wieczorem zadzwoniła jego zmartwiona kochanka. Poleciła mu jak najszybszą konsultację z lekarzem psychiatrą. Jean-Claude Romand nie spał do rana. Czekała go realizacja drugiej części planu. Zabrał kanister z benzyną na strych domu. Oblał poddasze. Potem łóżka z leżącymi na nich zwłokami dzieci oraz ciało żony w sypialni. Rozpalił ogień w kominkach. Założył piżamę i połknął całe opakowanie barbituranów, których data przydatności minęła 10 lat wcześniej. O 4 nad ranem 11 stycznia podłożył ogień i położył się obok martwej żony. Pożar zauważyli natychmiast pracownicy miejscy sprzątający drogę i wezwali straż. Najprawdopodobniej Romand, który od lat cierpiał na bezsenność, musiał wiedzieć, że o tej porze ktoś szybko zauważy ogień. Dom stał i wciąż stoi tuż przy jednej z głównych dróg miasteczka. Strażacy przybyli na miejsce już o 4:15. Znaleźli żywego, choć nieprzytomnego Romanda. Natknęli się też na ciało kobiety i na wpół zwęglone zwłoki dzieci. Przetransportowano mężczyznę do szpitala w Genewie. Wciąż przebywał w śpiączce. Tragedia nie wyglądała na przypadkową. Strażacy bez trudu zorientowali się, że wnętrze domu zostało oblane benzyną. Przyczyna śmierci ofiar również była jasna. Policja przeszukała dom i wynajęty przez Romanda samochód marki BMW. Zostawił we wnętrzu samochodu odręcznie napisaną notatkę. Błahy wypadek i niesprawiedliwość mogą spowodować szaleństwo. Przepraszam. Następnego dnia po pożarze żandarmi wybrali się do domu rodziców Jean-Claude'a, by poinformować ich o nieszczęściu. Odkryli zwłoki obojga. Nikt nie znał prawdziwego Romanda. Dopiero w śledztwie ujawniono jego drugie życie, które gdyby nie egzekucja, odkryłaby żona i rodzice, a potem inni. Jego znajomy sprawdził w końcu, że w ogóle nie ma go na liście pracowników WHO. Jean-Claude Romand wpadł na pomysł, niestety nie on pierwszy i zapewne nie ostatni, że wymorduje wszystkich, którzy mogą ujawnić prawdę. Nie zamierzał się z nimi konfrontować. Jego prawdziwe oblicze mogło zostać ujawnione już 5 lat wcześniej. 23 października 1988 roku Jean-Claude Romand był jedynym świadkiem śmierci teścia, Pierre'a Croletta. Mężczyzna spadł ze schodów w swoim domu. Dziwnym trafem zmarł kilka dni po tym, jak domagał się zwrotu części pieniędzy, które miał zainwestować Romand. Ostatnie słowa, które wypowiedział starszy pan, a które usłyszeli ratownicy, brzmiały: Jean-Claude mnie. Był przy tym sam Jean-Claude. Przerwał teściowi, zakładając mu maskę tlenową na twarz. Croletta zmarł kilka dni później. Nie zdążył się wybudzić. Śmierć uznano za nieszczęśliwy wypadek. Romand, wzorowy zięć, zorganizował pogrzeb teścia. Nigdy się nie przyznał, że doprowadził do śmierci mężczyzny. Teściowa po wypadku sprzedała dom i przeprowadziła się do mniejszego mieszkania. Zarobione pieniądze przekazała zaradnemu mężowi córki. Wracamy do roku 1993 i wydarzeń po pożarze. Wybudzony ze śpiączki Romand nie chciał mówić podczas pierwszego przesłuchania. Początkowo sądzono, że jest po prostu w szoku. Jednak potem także odmawiał składania wyjaśnień. W trakcie śledztwa policja, odtwarzając ostatnie ruchy Romanda, dotarła do jego kochanki, Chantal. Kobieta opowiedziała, co się wydarzyło feralnego wieczoru w lesie Fontainebleau. 21 stycznia, jeszcze będąc w szpitalnym łóżku, Jean-Claude otrzymał oficjalne zawiadomienie o postawieniu mu zarzutów zamordowania 5 osób i napaści na Chantal de la Londe. Proces ruszył ponad 3 lata później, 25 czerwca 1996 roku. Odbył się w Bourg-en-Bresse, w Ain. Oskarżony w pierwszych dniach nic nie mówił, nie wyjawił, co nim kierowało, gdy wymyślał swoje życie. Stał ze spuszczoną głową, mocno łysiejący, z podwójnym podbródkiem, ubrany na czarno, w okularach ze złotymi oprawkami. Mówił spokojnie, łagodnie, był zrównoważony i uprzejmy. Dopiero trzeciego dnia opowiedział o zbrodni ze szczegółami. Długi monolog go wyczerpał, załamał się i zamilkł. Po przerwie wrócił do opowieści, by zdać relację ze spotkania z Chantal. Ale dlaczego? Dlaczego zabiłeś ich wszystkich, nawet swoje dzieci, które uwielbiałeś? Pytała prezes sądu Yvette Wilver. Próbowała zrozumieć, co kierowało jego postępowaniem. Nic więcej poza strachem przed rozczarowaniem z niego nie wycisnęła. Chciał im jedynie oszczędzić szoku i rozczarowania. Powiedział wprost, że, cytuję, to właśnie kłamstwo było przyczyną 5 zgonów. Kiedy nie wiem, jak pokonać przeszkodę, usuwam ją. Kiedy wpadasz w błędne koło, w którym nie chcesz zawieść, pierwsze kłamstwo prowadzi do kolejnego, a to trwa całe życie. Wiecie, kiedy puściły mu nerwy? Kiedy sędzia zapytała, dlaczego zabił psa. Labrador przypomniał mu o jego jedynym psim przyjacielu z dzieciństwa. Zaczął krzyczeć, płakać. Upadł, wił się w konwulsjach, drapał po twarzy, jęczał. Trzeba było wzywać pomoc na salę sądową. 3 lekarze, psychiatrzy nie mogli rozwikłać zagadkowego zachowania mężczyzny. Ich badania ujawniły, cytuję, poważną patologię narcystyczną połączoną z mitomanią, chłodem emocjonalnym i inwestowaniem w pozory kosztem głębi. W ostatnim dniu rozprawy biegły psychiatra oznajmił, budząc grozę na sali, całej prawdy nie poznamy. W każdym razie nie wyjdzie ona z ust Jean-Claude'a Romonda. Na procesie zeznawał wuj oskarżonego, brat ojca, Claude Romond, emerytowany mechanik, który powierzył mu swoje oszczędności. Teraz nie był nawet w stanie wymówić imienia bratanka. Piękna dentystka nie stawiła się w sądzie, wymigała się chorobą. Teściowa, matka zamordowanej Florence, nie potrafiła opanować emocji. Płakała, mówiąc: Jean-Claude Romond, jesteś potworem. 2 lipca 1996 roku skazano go na dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia warunkowego po 22 latach. Trafił do więzienia o specjalnym zabezpieczeniu w Saint-Maur na przedmieściach Chatouru. W tym samym więzieniu w latach 2002-2004 przebywał osławiony wenezuelski terrorysta Carlos, czyli Szakal. Za kratami Romond kontynuował swoją mistyfikację. Więźniowie szanowali go, zwracali się do niego doktorze, doradzał im i ich leczył. Nigdy się nie mylił w swoich diagnozach. Był pomocny i pobożny, w celi powiesił sobie święte obrazki. W więzieniu nawrócił się na katolicyzm i stał się najpilniejszym członkiem duszpasterstwa więziennego. Dużo się modlił, nigdy nie opuszczał mszy. Skłonił go do tego inny więzień, Bernard Poncet, który był jedną z pierwszych osób, jakie wyciągnęły do Romonda pomocną dłoń. Poncet przeżył podczas wojny pobyt w obozie w Buchenwaldzie, do którego trafił za udział w ruchu oporu. odsiadując karę już w wolnej Francji, znalazł pod celą pisma świętej Teresy z Lisieux. Najbardziej poruszyło go zdanie: cokolwiek uczyniłeś, Bóg cię kocha i może ci przebaczyć, jeśli go poprosisz. Jean-Claude miał w celi telewizor. Był świadomy, że francuskie media o nim nie zapomniały, że stał się bohaterem wielu filmów, piosenek i książek. Rodzina go nie odwiedzała. O bliskich mówił rzadko. Jeśli już, to tak, jakby rozdzieliło ich więzienie, a nie zbrodnia. Podjął dalszą edukację, której tym razem nie mógł zawalić. Wyszkolił się na inżyniera dźwięku. Za więziennymi murami pracował najpierw jako bibliotekarz, potem w pracowni nad odnawianiem dokumentów dźwiękowych i wideo dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Mówił, że w końcu czuł się wolny od kłamstw, w których żył tyle lat. Na wieść o tym, że od 2018 roku stara się o zwolnienie warunkowe, jego szwagrowie Jean-Noël i Emmanuel Crollet wpadli w szał. Jean-Noël powiedział: to jest morderca, który miał inne możliwości wyboru. Nie pozostawił swoim ofiarom żadnych szans, a teraz stara się dać sobie kolejną szansę. Obaj uważali, że Romain wciąż pozostaje kłamcą i manipulatorem. Mógł oszukać psychiatrów i osoby, które miały rozpatrzyć jego prośbę. 25 kwietnia 2019 roku sąd apelacyjny w Bourges zgodził się na warunkowe zwolnienie Romanda. Psychiatrzy dali zielone światło, pewni, że nie stanowi już dla nikogo zagrożenia, nawet dla samego siebie. Aby jego wniosek o warunkowe zwolnienie został uwzględniony, musiał przedstawić solidne dokumenty, umowę o pracę, zagwarantowane mieszkanie wskazane przez sąd i dowody niezależności finansowej po wyjściu na wolność. Przez 2 lata miał go obowiązywać elektroniczny dozór. Do dziś nie może wypowiadać się na temat swojej zbrodni i nie może kontaktować się z bliskimi ofiar. Podlega kontroli do 10 lat od chwili opuszczenia więziennej celi. Zwolniono go 28 czerwca 2019 roku po 23 latach odsiadki. Miał 65 lat. Do czerwca 2021 roku, dopóki miał założony na kostkę elektroniczny nadajnik w ramach dozoru, przebywał w opactwie benedyktyńskim Notre-Dame de Fontgombault w Indre. Klasztor mieści się w liczącej niecałe 300 mieszkańców wsi. Jego zabudowania uważane są za klejnot sztuki romańskiej. Mieszka w nim około 60 benedyktyńskich mnichów. Miejsce o powierzchni kilku hektarów otoczone jest pięknymi ogrodami i sadami. Mnisi zachowali liturgię sprzed II Soboru Watykańskiego. Nabożeństwa odprawiane są po łacinie. Uprawiają winorośl, hodują zwierzęta, prowadzą manufakturę ceramiki. Są samowystarczalni. Otworzyli nawet przyklasztorny zajazd dla świeckich gości przybywających na rekolekcje. Wymarzone miejsce na emeryturę dla człowieka, który chce odciąć się od świata. Dzięki temu, że podczas odsiadywania kary pracował dla INA, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Romain otrzymuje miesięczną emeryturę w wysokości 833 euro. W lutym tego roku skończył 70 lat. Dom, w którym wydarzyła się tragedia, próbowano zburzyć. Oficjalnie mer chciał powiększyć rondo obok budynku, jednak pomysł nie został zaakceptowany. Dom stoi dalej i jest zamieszkany. Ludzie zapomnieli o sprawie, czyli l'affaire Romain, jak mówią Francuzi. Miasto na granicy francusko-szwajcarskiej ma krótką pamięć. Może dzięki temu właśnie kłamstwa Romanda tak długo nie wychodziły na jaw. Prasa szwajcarska sugerowała, że najbliższa rodzina musiała znać prawdę. Doktor nigdy nie leczył swoich dzieci, chociażby z tego powodu żona powinna była nabrać podejrzeń. Szwajcarzy uważają, że Romain prawdopodobnie był przemytnikiem i chroni znacznie wyżej stojących obywateli w Prévesse-en-Moën. Ta niesamowita historia zainspirowała pisarza Emanuela Carrera do napisania powieści L'Adversaire, Przeciwnik. Na jej podstawie powstał w 2001 roku film o tym samym tytule w reżyserii Nicole Garcia z francuskim gwiazdorem Danielem Otejem w roli seryjnego kłamcy. Od sprawy Jean-Claude'a Romanda w samej tylko Francji podobnych historii było kilkadziesiąt. Swoje rodziny mordowali mężowie, ojcowie, żony, matki. Powód zawsze ten sam. Strach przed ujawnieniem prawdy, przed ujawnieniem zdrady lub kryzysu finansowego. A wy? Czy ufacie w pełni swoim bliskim? Czy nic w ich zachowaniu was nie zastanawia? Przyznam się wam, że mój ostatni partner przez 2,5 roku naszej znajomości ukrywał przede mną rodzinę, bliskich znajomych, twierdząc, że mieszkają daleko, że mnie nienawidzą i że lepiej będzie dla mojej wrażliwej natury, bym ich nigdy nie spotkała. Jaka była prawda? Albo inaczej, co było kłamstwem w naszym związku? Obyście nigdy nie musieli zadawać sobie takich pytań. Na koniec krótka historia innej, bardziej subtelnej mistyfikacji. Nie chcę was już dręczyć obrazami rzezi. Stéphane Bourgoin, lat 71, to najsłynniejszy francuski ekspert od seryjnych morderców. Współpracownik policji, producent wielu dokumentów na ten temat, sprzedał miliony egzemplarzy swoich książek, napisał ich ponad 75. Przeszedł szkolenie FBI w Quantico i sam doświadczył traumy. Jego żona została zamordowana w 1976 roku w Los Angeles przez seryjnego mordercę. Tylko że to wszystko kłamstwo. Wyobraźcie sobie, że wszystko zmyślał przez lata. Dopiero niedawno, w maju 2020 roku, przyznał się, że jest patologicznym kłamcą. I wiecie, jak tłumaczył swoje postępowanie? Cóż, po prostu nigdy nie czuł się kochany i rekompensował sobie brak miłości, zmyślając wywiady z 77 seryjnymi mordercami. Jak go zdemaskowano? W styczniu 2020 roku anonimowe internetowe forum K3MA, Czwarte Oko, opublikowało na kanale YouTube serię filmików, w których oskarżano Bourgoina o kłamstwa. Filmiki zniknęły stamtąd szybko, ale zaczęły krążyć w sieci w innych miejscach. Podejrzenia pojawiły się wcześniej. W 2019 roku, gdy podczas omawiania jednej z jego książek na forum, internauci dopatrzyli się plagiatu z amerykańskiej pozycji na ten sam temat. Osaczony Bourgoin wyznał prawdę, iż przez lata bezczelnie kłamał. Historię zamordowanej żony pożyczył. W 1975 roku 24-letnia barmanka, którą Bourgoin podobno poznał przed jej śmiercią, została zamordowana przez seryjnego mordercę Geralda Steino, o którym też już wam opowiadałam. Bourgoin wymyślił nawet spotkanie z Charlesem Mansonem i nikt się nie zorientował, że to bójda. I jeszcze skłamał, że był zawodowym piłkarzem. I ludzie mu uwierzyli na słowo. Przez lata kłamał na bardzo poważne tematy. Urósł do pozycji człowieka legendy w tak przecież intelektualnej Francji. Niesamowite, że w dzisiejszych czasach, gdy wydaje się, że wszystko można sprawdzić w ułamku sekundy, dochodzi do takich mistyfikacji. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu dla was opowieści, to archiwalne materiały z L'Express, Le Dauphin, Libération, François, Le Point, Le Monde, RTL, Le Parisien, Horas Film Produkcji France TV, Jean-Claude Roman, Le Double Je, czyli Jean-Claude Roman, Podwójne Ja. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, który nie udaje niczego innego niż koktajl bar, miejsce wykładów, burleskowych show i koncertów. Renata.